No i to jest raczej ten moment, kiedy musimy zabłysnąć humorem, dowcipem, być...
Nie da się, co ty, absolutnie. W naszym przypadku zapomnij.
W moim przypadku zwłaszcza.
Dobra, to powiem dowcip. Jak się umawiam z kimś, to jestem zawsze 5 minut przed czasem.
Wiecie, na czym polega ten dowcip? Że się dzisiaj spóźniłem 45 minut na plan.
Na gość szczęście... się nie spóźnił.
Gość się nie spóźnił. Tak. Mieliście czas, żeby sobie pogadać. Naszym gościem jest Bartek Pieczonka.
Cześć, Bartek.
Jeden z Lichthundów.
Dzień dobry.
Hund.
Polsko-niemiecki deweloper.
Polsko-niemiecki deweloper. Tak.
No sobie za chwileczkę o tym pogadamy. Zapraszamy. Podobno ludzie się upodabniają do siebie, Radek, jak siedzą obok
tak,
siebie.
Także po pewnym czasie, jak spędzą za dużo ze sobą czasu, to robią to samo.
Wyglądają identycznie. Zobaczcie, no, jak bliźniacy właściwie, jesteśmy nie do odróżnienia. Bartek, jak będzie z nami rozmawiał, to tak się jest. Będzie mylił, do kogo teraz mówi.
Aha, czyli na mnie będzie mówił Tadek,
a na mnie Zieliński. Będziemy do Bartka mówili per der Hunde.
Tak jest.
Okay. Der Lichthunden. Dobra, żeby nie było, to jest nazwa twojej firmy, waszej firmy. I to jest słynna nazwa, słynnej firmy, bo ty nie jesteś przypadkowym deweloperem, ty jesteś deweloperem z telewizji, z filmu.
Z filmu,
z kina.
Człowiekiem z kina właściwie. Czy jesteś też aktorem w takim razie. Można cię też przedstawiać jako aktor. Aktor, deweloper.
Na IMDb jestem wpisany jako aktor.
Serio?
O ile można być aktorem w dokumencie o samym sobie.
No, jak widać, najwyraźniej, skoro IMDb twierdzi, że tak, to tak. No. Był Oscar? Była przynajmniej nominacja?
Nie było nominacji, nie było Oscarów. Nagrody były jakieś, ale głównie związane z game devem i z kulturą game devu. O tym więcej wie Borys, reżyser, bo ja... Jakby moja rola skończyła się na bycie bohaterem w filmie.
Natomiast żart, czy wszystko z tobą w porządku, słyszałeś pewnie wielokrotnie.
Tak.
No były takie 3 lata, gdzie słyszałem go codziennie.
Kiedy codziennie słyszałeś ten żart. Bo oczywiście mówimy o filmie Wszystko u nas w porządku, czyli o jednym z nielicznych dokumentów w historii naszego kraju, które traktują o grach wideo.
Dlatego pozdrawiamy.
Nie tylko naszego kraju.
Nie tylko naszego kraju. Czy no wiesz, no jest tam ten krew piksele, jakieś tam parę się tam zrobiło po drodze, ale rzeczywiście jest to dosyć unikalna historia i jest ona niesamowicie słodko-gorzka. Pogadamy sobie chwileczkę o filmie, zanim przejdziemy do ciebie, do Lichtpsów,
hundów.
Światło hundów.
Tak.
To pogadajmy chwileczkę o filmie. Film powstał, kiedy żeście z Rafałem we dwóch robili grę Lichtspiel, stąd też chyba nazwa, właśnie nazwa gry jest nazwa firmy później? Czy
najpierw
firma...
była nazwa gry.
Najpierw była nazwa
Lichtspiel. Bo chcieliśmy zrobić niemiecką świetlną włócznię, więc naturalne było, że Gwiezdne Wojny po niemiecku trochę w przyszłości, trochę w starożytności. No i wiadomo było, że jeżeli lightsaber po angielsku to jest świetna szabla, świetny miecz.
To jest
no
to, od lightsaber.
Tak, to Niemcy nazwaliby włócznie Lichtspiel, bo jakby jest to jedyny logiczny...
Bo tak mają.
Jedyne
tak
logiczne mają. Rozwiązanie. Tak to mają. Niemcy tak nazywają.
Niemcy
tak
oczywiście,
mają.
Miało to sens. No i później
jakby
musieliśmy
to było
stworzyć...
tak naprawdę niemiecki, gdyby się nazywał Der Lichtspiel.
Tak, ale to uznaliśmy, że kto to wypowie. A Lichtspiel jest łatwo wypowiedzieć. A już Der za dużo liczy.
Lichtspiel to była taka bardzo fajna... wariacja na temat, może tak można powiedzieć, wariacja na temat, nie wiem, Angry Birdsów właściwie troszkę, nie?
Trochę Angry Birdsów, trochę takich gier typu archery, to się tak ładnie nazywa, ta żanra.
Czyli, że strzela się na odległość takim łukiem.
Tak, że nie widzisz dokładnie, gdzie trafisz, tylko musisz mniej więcej przy pomocy swojej wyobraźni wyemancypować.
A ten wróg napiera, te hordy wrogów i to jest trudne w pewnym momencie. Tak.
A skąd się w ogóle wziął pomysł na Lichtspiela?
To pomysł się wziął z tego, że my z Rafałem poznaliśmy się na kursie robienia gier wieki temu i chcieliśmy zacząć robić gry. Byliśmy totalnie niezwiązani z branżą, bez żadnego doświadczenia. Zajmowaliśmy się rzeczami w ogóle nawet niezwiązanymi z techiem bezpośrednio.
A czym? To tak, ja bo to pracowałem... ludzie lubią takie wieże. No, pracowałem jako kurier, przewoziłem mleko.
W Wtedy, o, to by było coś.
Pracowałem w Amazonie, pakowałem gry.
Pracowałem w gry.
Lepszym rzędem robił gry.
Powinien po pierwsze powiedzieć, że to obejrzyjcie film, a po drugie, ale ja pracowałem jako grafik, taki od wszystkiego trochę. Mhm. Grafik / marketingowiec / specialist / co tam mam pracuje. W firmie, która zajmowała się bardzo ekscytującymi rzeczami, bo to było szkolenie księgowych i rachunkowej zarządcza oraz audyt.
To więc... tam się robi w ogóle jakieś kreacje marketingowe.
Tak, tak, możesz sobie wyobrazić, jak bardzo ekscytujące są kreacje, które są targetowane do...
Słuchaj, masz jakbyś chciał w razie czego obrazki do takiego czegoś, to masz z tyłu panów tych.
Księgowych. Gdybym miał takie stok zdjęcia, co to by były...
Sprytny księgowy chce twoją kasę.
A nie, to przykład... jest taki, wiesz, audytor. Tutaj jest audytor Tadek. Tam.
A tu jest chytry dziad.
Audytor Tadek, chytry dziad 1, chytry dziad 2, oni chcą twoją kasę.
Tak, i ja z tym bym coś zrobił, tylko później dostałbym feedback, że to może czcionkę zmienić na Arial i wyrzucić zdjęcie.
To trzeba było od razu na Comic Sansa tam.
Nie, nie.
Robiłeś im jakieś żarty? Bo ja cię znam, Bartek, na tyle, żeby wiedzieć, że byłbyś małe trolle. Zrobić im jakiś mały żarcik.
Nie pamiętam, żebym jakiś żart zrobił. Nie,
ale masz przygotowaną jakąś fopę, mam nadzieję, na koniec programu? Powiedzieli ci, że musisz mieć jakąś historię przygotowaną,
znaczy,
śmieszną.
Ja myślę, że mam fop tyle...
Dobra, w sumie nie, dobra. Fopa to jest tam, że wzięliśmy udział w filmie. O
mam 7 lat fop do opowiedzenia. Ale jakie było pytanie, gdzie pracowałem?
Byliśmy tak, byliśmy,
więc ja pracowałem, robiłem bardzo ciekawe materiały marketingowe, a Rafał pracował jako konsultant data science / IT w takich wspaniałych firmach jak Orange. Mhm. Generalnie można powiedzieć, że pracowaliśmy w takich klasycznych korporacjach.
Tak, na pracował klasycznych... pracy nudne, ale dobrze płatne jednocześnie.
I bezpieczne.
Zdawał się na pracę ciekawą, ale taką, której się wpada w depresję, tak?
Tego jeszcze nie wiedzieliśmy wtedy. Myśleliśmy, że właśnie w depresję nie wpadniemy, bo mieliśmy depresję pracując tam, gdzie pracowaliśmy i tak jak pracowaliśmy. I z tą depresją to też jest różnie, bo no, ale to jest jakby temat rzeka.
O, tak.
No i zaczęliśmy chodzić na ten kurs, tam było nas sporo, na tym kursie jest 40 osób pewnie. I mieliśmy projekty, które jakby miały sprawdzać to. Mieliśmy jakby uczyć się trial by fire, róbcie gry. Zobaczcie, jak to działa, to nie jest takie proste. Mieliśmy 3 projekty. Pierwsze dwa były malutkie i jakoś tam pierwszy był w miarę udany, drugi był absolutną wtopą, więc nauczyliśmy się, jak się wtapia.
Jak się wtapia?
Bo był projekt, na którym pracowało 6 designerów, 1 programista, więc wiadomo, że to musi się udać, bo jest 6 kolesi, którzy mają świetne pomysły.
Mają świetne pomysły.
I jeden programista, który ma jakby, wiecie...
Siedzi
i w połowie projektu mówi, że w sumie to on już nie będzie chodził na ten kurs, bo już ma dosyć. Więc taki...
Czyli zostało 6 designerów przy tym konkretnym projekcie.
Tak. No i projekt nie został ukończony.
Dziwne.
I nauczeni tym doświadczeniem stwierdziliśmy z Rafałem, że dobra, to trzeci projekt może zróbmy we dwóch. Bo wtedy może nam się coś uda zrobić i zróbmy coś, co będziemy w stanie zrobić, czyli jakiś prosty pomysł.
Czyli porzuciliście prozę życia, nudy, stagnację, stabilizację, wypłatę na czas, benefity, tak. Kartę sportową.
Jedziesz.
Tak.
Owocowe czwartki.
Tak.
Po prostu porzuciliście to wszystko. I postanowiliście robić gry.
Najtrudniej było porzucić te banany i jabłka, ale tak, rzuciliśmy
trzeba
to.
Trzeba było sobie samemu i zacząć kupować przede wszystkim, nie?
Tak, no. Znaczy albo po prostu ich nie
albo ich nie jeść.
Albo 3 lata bez jabłek.
Nie stać ci wtedy na jabłka za bardzo, więc...
Znaczy to też nie jest tak, że my tak zupełnie na pałę to zrobiliśmy, bo pojechaliśmy z tą grą do Poznania na targi PGA i był duży boom. Zresztą Tadek...
Pamiętam, bo też byłem jedną z tych osób, które spojrzały na nią i były nią absolutnie zafascynowane. Jeszcze rzeczywiście mieli jedną tam cechę, dosyć unikalną tej gry i to była muzyka, która była zrobiona przez, pamiętam, studenciaka, jakiegoś młodziaka takiego strasznego.
Tak, który nadal jest studentem. Marcin Zonenberg, ale już kończy studia w Londynie. Nadal z nim pracuje, robi muzykę, ale on nic nie rzucał, bo on cały czas jest studentem, więc u niego to nie było takie dramatyczne.
Nie ma czego rzucać, jak się jest studentem. No można rzucać o ścianę.
Nałogi możesz rzucać.
Nie, to nałogi to raczej się pojawiają wtedy. Rzucasz raczej o ścianę indeksy. Resztkami swojej godności. O, ładnie?
Ładnie, bardzo ładnie. Wyobrażam sobie. No i
poczekaj, bo to jest jeszcze kluczowy moment, bo to był rok 2015. I tak się składa, że jak wyście zaczęli swoją przygodę z grami, czyli te powiedzmy 2-3 lata wcześniej, dobrze liczę, nie? 2-3 lata wcześniej, tak mniej więcej 12-13 chyba, żeście zaczęli pewnie.
Jakoś. Nie, 14 nawet.
14. Ale to jeszcze był cały czas moment, kiedy był boom totalny na gry indie. Tak, to taki był... totalny boom na Green Indie. Nawet 2015 to był tak. dokładnie ten rok, kiedy wszyscy właśnie tak. ogłosili, że mamy zupełnie nową sytuację na rynku. Mhm. Tylko potem przyszedł, właśnie inaczej, już w 2015 doszło też do takiego innego zjawiska na rynku gier indie, które się nazywało Indiepocalypse. Mhm. Od tego momentu się zaczęło. I wyście, że tak powiem, czołem...
Idealna synergia.
Się wbili na ten moment, tak. kiedy gry indie wybuchły i natychmiast zaczęły umierać.
Ale to tak. było niesione na fali Feza, Super Meat Boya.
Tak, dokładnie. Tak, nie, no, jakby były tylko temu podstawy, no i wiadomo...
Hotline Miami.
Jak wyglądała w ogóle wtedy praca właśnie nad Lichtspielem? Bo Lichtspiel się spóźnił bardzo, prawda? On się opóźniał mocno.
Ale to zobaczycie w filmie.
No to możecie zobaczyć
w filmie. Tak, bo film jest w zasadzie o premierze i w zasadzie nawet nie o tym, jak tą grę robiliśmy, ale trochę o tym, łapie ten moment tego naszego oczekiwania, co się stanie z tym, nad czym pracowaliśmy tak długo i te wszystkie nasze jakieś nadzieje i lęki versus ten pędzący pociąg Indiapokalipsy i tego, że widzimy, że wszędzie dookoła dzieją się jakieś złe rzeczy. No i to jakby ta konfrontacja z tą premierą, która była opóźniona nie jakoś tam dramatycznie, bo pół roku ta pierwsza, 2016 rok, wrzesień. I ta premiera, która była wtedy dla nas dramatyczna, bo ta gra się sprzedała bardzo słabo. Jak na tamte standardy.
Bo dzisiaj to byłaby całkiem spoko sprzedaż. Tak. Ile wtedy poszło? 5 tysięcy? 10?
W pierwszym miesiącu to było pewnie około 10 tysięcy.
No, czyli to na współczesne czasy, moi drodzy, żebyście sobie mieli świadomość tego, jak się zmieniła sytuacja na rynku w ciągu ostatnich 7 lat, 8 już zaraz, właściwie 7, no powiedzmy, no to w 2016 roku sprzedaż na poziomie 10 tysięcy była absolutną katastrofą. Teraz każdy ze sprzedażą na poziomie 10 tysięcy powiedział, tak. inwestorzy, patrzcie, to nasze, tu odnieśliście.
Dokładnie.
Wyście mieli jakichś zewnętrznych inwestorów, którzy rzucali w was kasą, którzy oczekiwali super sprzedaży.
Znaczy słowo inwestor, brat Rafała pomógł nam trochę, ale wiesz, to przy takiej, jakby my robiliśmy to we dwóch, robiliśmy to za wodę z kranu i suchy chleb. W zasadzie tylko tyle, żeby przeżyć, więc to była jakaś tam mikroskopijna inwestycja jakby w skali tego, ile normalnie kosztuje zrobienie gry.
Ty byłeś wtedy w ogóle polsko-niemieckim deweloperem.
Polsko-niemiecki deweloper.
Tak, stąd nazwa Lichtspiel.
Znaczy to...
bo mieszkałeś w Berlinie wtedy.
Właśnie stworzyliśmy Lichtspiela, wymyśliliśmy, że to będzie niemiecko-futurystyczne Gwiezdne Wojny trochę. Jak mieszkałem w Polsce, wymyśliliśmy, że firma będzie nazywała się Lichthund, będzie miała niemiecką nazwę Jamnika. Jak mieszkałem w Polsce, po czym pojechałem do Berlina i mieszkałem w Berlinie i te rzeczy były zupełnie ze sobą niezwiązane, bo to nie wynikało z jakiejś mojej tej wielkiej miłości.
Miłości poniekąd, znaczy, tak, tylko...
Nie do Niemiec, tylko do mojej żony, która po prostu wyjeżdżała wtedy na studia magisterskie do Niemiec, pojechałem z nią. I jakoś tak się nastąpiła znowu synergia, że my jesteśmy polsko-niemieckim studiem, bo przecież Bartek mieszka w Berlinie, a Rafał w Warszawie, Lichthund, wszystko po niemiecku.
Wszystko się zgadza w ogóle marketingowo.
Dokładnie.
Słuchaj, perfekcyjnie.
Co prawda, jak mieliśmy wywiady z dziennikarzami zagranicznymi, głównie amerykańskimi, i próbowałem im wytłumaczyć, że ta gra jest po niemiecku, ale my jesteśmy z Polski i my nie mówimy po niemiecku, ale ja mówię do ciebie po angielsku, ale jestem Polakiem, to wiedziałem, że było jakby...
Dysonans.
Tak, był pewien dysonans.
Zaginała, nie?
Tak.
Ale za to Jamniczek jest przepiękny.
Nie, no w ogóle trzeba przyznać, że wybrandowane to jest studio...
Tak.
To jest taką bluzę,
perełka.
Przytulałbym.
Dziękuję.
Bym tutaj później nosił.
Rozumiem.
Hint, nie? Rozumiesz, tak?
Ja też bym nosił. Rozumiesz?
Moglibyśmy wtedy razem, Radziu.
Poczekaj. Jak teraz? Powiem ci tak, to jest tak trochę jak opowiadanie dowcipów już po numerach. To my musimy sobie...
Zobacz, patrz, skonfundowaliśmy go, nie wie, który jest który, a myśmy się zamienili miejscami w międzyczasie.
Ponumerować musimy te swoje pozycje. To
musimy siebie
jeden.
Ponumerować, będzie jedynka i dwójka. Znaczy ty jedynka, ja dwójka.
Dobrze, teraz tak.
Teraz dwójka.
Się. Słuchaj, dopóki nie jesteśmy numer 69, to wszystko jest w porządku.
Teraz się nie zaśmieję, bo będzie głupio, jak się zaśmieje przy 69.
Tak, dokładnie.
Serduszko się trochę zaśmiała.
A jak to się stało, że wpuściliście jeszcze do tego wszystkiego Borysa z kamerą? Żeby...
Po co?
To jest pytanie, które ja sobie zadaję.
Zadawałeś sobie to pytanie
przez lata.
W czasie powstawania tego filmu.
Pluliście sobie w którymś momencie w brodę, że żeście się zdecydowali na filmowanie tego wszystkiego?
Tak. Mieliśmy taki moment po premierze tego dokumentu.
Kiedy nie lubiliście Borysa?
Nie, że nie lubiliśmy Borysa, ale po prostu... To jest taka twarda lekcja trochę tego, że prawda dokumentu i jakby tego, co jest pokazywane, jak jest zmontowane i to, co Borys, czego Borys szukał, co Borys chciał zobaczyć. Prawda tego, jak było, albo tego, jak my to postrzegaliśmy, jesteś gdzieś obok i mieliśmy wrażenie, że się to trochę rozjechało.
A w którym miejscu wam się najbardziej rozjechało? Bo generalnie, żeby jeszcze też dodać kontekstu widzom, film jest strasznie słodko-gorzką, bardziej gorzką historią o porażce, ale też o porażce, która na koniec nie zniszczyła was. Nie pokonała.
Też nie była porażką finalnie.
Znaczy, to jest piękna porażka, naprawdę. To, moim zdaniem to jest... bardzo wartościowa przez to historia właśnie.
To też jest bardzo fajny film.
I fajny film przez to się robi, że gdzieś tam... No ja wiem, że on wam troszeczkę wszedł do domów i pokazał troszeczkę rzeczy, których wyście pewnie nie chcieli pokazywać, jakichś tam, nie wiem, nerwów, sesji.
Nie, właśnie to w ogóle nie jest problem, bo nerwy są i jakby
spinki są. Jakby, nie?
Tylko jakby... film zawsze destyluje, dokument destyluje i to jest tak, że my się z Rafałem pokłóciliśmy chyba dwa razy przez cały proces produkcji i...
A wyglądało jakbyście się cały czas tam żarli.
I to jest nagrane, no nie? Więc jak to jest nagrane, to od razu...
No wy jesteście bardzo zgodną parą deweloperów.
Jesteśmy bardzo zgodną parą, po prostu wielka miłość jest między nami, każdy ma swój pole, na którym się zna, jest nim dobry i sobie nie wchodzimy w paradę. No ale nerwy były, stres był, tym bardziej, że to był pierwszy raz. No, jakby to jest takie w ogóle... No, takie
pierwsza mówisz, gra i w ogóle...
Rzucasz takim... wszystko i będę robił gry.
Więc być może dlatego wpuściliście Borysa.
Tak, ale
tak
myślę,
blisko,
że...
Tak blisko, zapraszając go do domu, no, spędził z wami mnóstwo czasu.
Najwięcej czasu spędził z Rafałem, bo dzięki Bogu ja byłem w Berlinie, więc Borys miał daleko. Ale tak, znaczy ja też nie uważam, że jakby to się powtórzyło, to teraz bym Borysa nie wpuścił. Tylko bym bardziej spodziewał się tego, jakby jak to na finalnie taki dokument wygląda. Jakby.
Znaczy bardziej byś autoryzował to, co później powstało.
Nie, tak? Autoryzowanie jest złe.
Autoryzował, no brał udział w produkcji, może w ten sposób?
Też nie. Znaczy, to jest okej, że jakby reżyser ma swój pomysł i chce coś opowiedzieć, tylko ja bym jakby był bardziej świadomy tego, że on coś chce opowiedzieć, jakby historię, którą
czy
on tam
widzi.
Czy też
byś ty jakby się do tego dopasowywał troszeczkę tym, co chcesz powiedzieć, przez jakby grał w nim troszkę bardziej?
Chyba nawet nie. To jest bardziej oczekiwania versus rzeczywistość. Ja jakby spodziewałem się czegoś i nawet nie to, bo dokument mi się podobał, tylko jakby widziałem, jak ludzie odbierają ten dokument i odbierali go bardzo różnie i miałem takie poczucie, że nie, wy nie zrozumieliście, co tam się działo. No nie?
Czyli z perspektywy pojawiały się jakieś czasu... takie głosy, nie wiem, negatywne, tak? Od ludzi z branży, nie wiem...
Nie było negatywnych głosów. Nie, to nie było raczej...
Przykleili do was jakąś łatkę,
no,
wam łatkę znaczy, gwiazdorów, czy nie wiem,
nie, zupełnie, zupełnie tego nie było. Przecież ja byłem wtedy też obecny jakby przy premierze i na pierwszych pokazach, także nie, to zupełnie to bardziej było takie... zafrapowanie tym, że chłopaki ponieśli klęskę, tak? To bardziej w tę stronę, a jakby cały morał tej historii jest taki, że to nie była klęska do końca, bo gdyby to była klęska, to nie siedziałbyś tutaj w bluzie Lichtwunda.
Dziękuję, ale też wydaje mi się, że to morał tak po latach, bo jak wyszedł ten dokument, to nie miałem takich
fajnych
przemyśleń.
No nie, to wiadomo, z perspektywy czasu to byłeś wtedy pewnie raczej...
Ale wydaje mi się, że to też pokazuje, że nawet jakby, że warto próbować. I ja to potwierdzam, że warto próbować, że jest ciężko, że są doły, że czasem to wymaga dużo, ale zawsze koniec końców jakby nie mam czegoś takiego, że budzę się rano i mówię, ale szkoda, że nie zostałem, nie robiłem materiałów dla księgowych i audytorów, tylko mówię sobie... O mój Boże, już jakby ta droga była skomplikowana i ciężka, ale jak fajnie, że jestem tu, gdzie jestem. Więc wydaje mi się, że też to, że wszystko z nami w porządku, to jest taka trochę puenta, że na koniec wszystko z nami w porządku. Nic nam się nie stało. Żyjemy, mamy się lepiej, zlewelowaliśmy trochę, mamy więcej ekspa, dzisiaj jesteśmy większym studiem, robimy super gry i jakby...
Ale wiesz, co jest fajnego? Z perspektywy znowu czasu, patrzenie na ciebie i na Lichtwunda i na Lichtspira też, wtedy i teraz. Bo po pierwsze, gra była zawsze świetna i to jest jakby pewne, że to jest też dowód na to, jakby dla mnie to był taki dowód smutny na to, że dobre gry się nie zawsze bronią. Że to nie jest tak, że wystarczy zrobić świetną grę z fajnymi mechanikami, z fajną muzyką, z fajną oprawą, z fajną stylówką, tak? Bo ta gra miała, jak się mówi, oozing style, tak ona ociekała stylem po prostu. Pod każdym względem była bardzo konsekwentna w tym.
Dziękuję, przyjmuję komplementy.
Proszę.
Wiesz, jak make-upem.
O właśnie, tak. Tak na tym memie, nie? Z perspektywy czasu, po pierwsze, macie z czego być dumni. totalnie, bo ta gra była fajna i fajnie wyszła. A z drugiej strony mówię, no fajnie się patrzy na ten film, który wtedy był taki smutny strasznie dla nas też, dla części przynajmniej odbiorców, był strasznie smutny tak naprawdę. I patrzeć na to po pięciu latach już, pięć czy cztery? Cztery
od lat. Premiery? To od chyba premiery pięć.
2017 chyba.
17 rok 17. Po premierze gry.
Tak, pięć, no to tak, powiedzmy, że pięć lat temu. Gdzie wtedy żeśmy wszyscy myśleli, że to jest koniec i tak, wiesz, że jak oni to przeżyją. A tu proszę, nie tylko przeżyli, ale się rozwijają. O czym pogadamy? Czy my już mamy jeszcze, czy już możemy zejść na reklamy? Bo ja w ogóle zrobił teraz tak, że ponieważ ty żeś pracował w marketingu i robiłeś reklamy.
Nie,
to teraz musisz mi podpowiedzieć, co ja mogę powiedzieć, żeby zareklamować reklamy. Przepraszam, nie musisz. Już reklamujemy teraz reklamy. Dziękujemy bardzo. Przydałeś się.
Dziękuję. Czuję się potrzebny.
Pięknie Bartek te reklamy zareklamował. Naprawdę fachowo.
To on w końcu reklamował?
Tak.
Mi się wydawało, że...
Ty postawiłeś kropkę nad i w słowie reklama.
No dobre nawet. Kropkę nad i w słowie. Właśnie żeśmy tak... Słuchajcie, bo po pierwsze żeśmy sobie przypomnieli, że od dobrych trzech lat...
Nie pokazywaliśmy skarpetek.
Nie pokazywaliśmy skarpetek. Do tego, jak spojrzałem na Bartka, to aż mi się głupio zrobiło, bo Bartek, następnym razem to weź się jakoś ubierz, jak przychodzisz do telewizji.
Do telewizji.
Bo zobacz, my na przykład.
Tak.
Proszę bardzo. Ale Bartek to sam sobie zgotował ten los, muszę wam powiedzieć. Bo tutaj w trakcie tej przerwy, którą żeśmy tutaj poświęcali na krótkie formy wizualne.
Zwrócił na to uwagę.
Zwrócił uwagę, że mamy fajne skarpetki. Chyba
przypomnieliśmy o tym, ale za to Bartek cały czas ma fajniejszą bluzę niż my.
I fajniejszą firmę. Nie, dobra, nie, nie możemy tak mówić. My bardzo kochamy naszą firmę, ale ma bardzo fajną
też
firmę.
Mamy równie fajną firmę, jak nie najfajniejszą firmę. Chciałem tylko dodać, że to nie byłoby możliwe w większej firmie, nagranie takiego filmu,
bo nikt by się nie zgodził.
Pomiędzy widzami a reżyserem byłaby jeszcze armia prawników, PR-owców, cały sztab ludzi, którzy by zastanawiali się, czy ta scena się nadaje, czy tę scenę można pokazać. A z drugiej strony to jest takie, no, tak jak w kanale dedykowanym grom. To takie jest najprostsze zawsze skojarzenie. Pokażmy proces tworzenia gry. I takich jest... pomysłów było zawsze sporo, również tutaj. Ale ciężko jest się wbić z kamerą i w ogóle uczestniczyć w tym procesie, rejestrować ten proces. Nie każdy sobie też tego życzy, jeżeli chodzi o twórców.
Ja też tak szczerze pewnie mam jakiś bias, bo robię to, ale wydaje mi się, że proces tworzenia gier przez 90% czasu jest bardzo nudny i nie jest to nic ciekawego. To jest żmudna praca.
Nie każdy jest tym Corym Barlogiem, który chodzi, płacze.
Tak, dokładnie.
Czy nudne?
Rzuca
długopisem. Nudne dla kogoś, kto tego nie robi. No, czy myślisz, że patrzenie jak programiści piszą tule albo...
No nie, no to wiadomo, no, ale to też no, jakby praca przy grach nie sprowadza się do tego, że patrzysz jak programista pracuje, bo zawsze jest coś innego do zrobienia, tak? Zawsze masz jakąś inną trzutkę do pędzlowania i inną oborę do wyczyszczenia z nawozu.
No trochę tak, ale też zawsze jak są making of, to nie bez powodu przebitki są na tych kilku koncepciarzy, którzy rysują rycerza, a nie na tych ludzi, którzy w Excelu próbują zbalansować encounter, bo coś im się nie zgadza.
Tak, albo na ten pokój spotkań. Tak?
Ale dobra, widzisz, teraz właśnie
albo na Jira, Trello, wszystkie inne rzeczy, które...
Dochodzimy teraz do clue. Czy twoim zdaniem balansowanie gry nie jest ciekawe?
Dla mnie?
No.
Tak.
Jest.
Dla przeciętnego człowieka.
Ale to nie, poczekaj, ale to jednak przeciętni ludzie to nie robią gier wideo.
Tak, prawda.
Górnolotnie rzucę. Nie, jakby, bo ja rozumiem, że to może wyglądać, zgadzam się z tym, że programowanie samo w sobie nie wygląda ciekawie, bo siedzi typek i chyba, że jest super szybki w pisaniu i wtedy to jest fascynujące z takiego czysto mechanicznego punktu widzenia. Rzeczywiście patrzenie, tak, wirtuo z klawiatury.
8 ekranów,
4 klawiatury, tak.
Mozart.
Mozart. Beethoven i Mozart. Chopin klawiatury.
Elon Musk tak podobno programuje.
Tak?
Ma kilka klawiatur, dużo ekranów.
Jak wiemy, on jest dobrym programistą bardzo, który ostatnio wpadł na pomysł, że trzeba napisać z Twittera od początku. Każdy programista ci powie, że jak przychodzisz do nowego projektu, to dobrym pomysłem jest przepisanie całości od początku. Przyspiesza pracę.
To było ironicznym.
Żeby nie było. Starałem się dodać.
Tak jak my byśmy byli pewnym doktorem prawa, który zachwycałby się szklanką.
Szklanka wody. Polska szklanka wody.
Z polską wodą. Wiesz, tak samo.
Szanuję, szanuję. To bardzo dobre. To właśnie miałeś przykład passive aggressive. A mi się zupełnie teraz urwało, bo zacząłem mówić o czymś super ciekawym.
O robieniu gier. A ja to nie jest super ciekawe.
Osoby niebanalne.
Właśnie, i to jest super ciekawe, bo z perspektywy robiacza takich rzeczy, z perspektywy twórcy, to jest fascynujące. Tak? Patrzenie w te cyferki, które pozornie dla ludzi są nudne i zmienianie tego 1 na 2 albo z 0,9 na 0,1, znaczy na 1, tak? I patrzenie, że to nagle rzeczywiście jest zmiana gatunkowa.
To może być ciekawe dla Modera.
No tak? Dobra, ale nie da się powiedzieć, żeby to było nudne. To jest nudne do oglądania, ale nie jest nudne do robienia.
Wiesz, no jest argument, że wszystko możesz pokazać tak, że jest ciekawe, bo we wszystkim tym jest jakby ten doświadczenie ludzkie, ludzie, którzy na tym siedzą, robią.
Stary, to jest proste. Dajesz, wiesz, karabin typowi, on siedzi wtedy z karabinem i puszczasz do tego dobrą muzykę, a z tyłu wybuchy. I masz świetną scenę, jak programuje.
I slow-mo. I klawa w jednej ręce, prawda?
Dobra, ale ja bym chciał tak przejść do innego tematu, czyli do tego, co się, do teraźniejszości. Tak? Sporo żeśmy powiedzieli o twojej przeszłości, o waszej przeszłości i o przeszłości firmy. Ja bym się chciał dowiedzieć, jak żeście z tego wyszli. Jak wyglądała ta droga wychodzenia z wszystko z nami w porządku. Obudziliście się, Jezus Maria, ale
wyglądała, źle. To... Wyglądała jak czołganie się przez kanał Wietkongu, przez druty kolczaste. Była długa i ciężka. W pierwszej kolejności jakby ratowaliśmy się portami, portowaliśmy grę na wszystko, na co się dało. Na szczęście Nintendo do nas przyszło i powiedział, że jesteśmy super. Mieliśmy pierwszy dev kit Switcha w Polsce, byliśmy w ogóle fast-trackowani i wydaliśmy się bardzo szybko na samym starcie jakby
Switcha. Tak, to była jedna z w ogóle, właściwie jeden z launch titli na Switcha.
Tak, tak. Znaczy czerwiec, to byliśmy 3 miesiące po launchu.
Prawie launch title, no.
I to się ładnie nazywa Launch Window.
Launch
tak,
window.
Tak ładnie na to mówią.
Today I learned, jak to się
tak
ładnie mówi.
Tak, wszyscy zdążyli Zelda ograć na start.
Dokładnie. O, to co jest lepszego od Zeldy? Lichspiel.
Lichspiel.
Następna gra, moja dokładnie. Następna gra po Zeldzie, Lichspiel.
Idealnie. Exactly.
No. I teraz... Jak na Switchu się dobrze sprzedało?
Dobrze się sprzedało na Switchu. To jest pewnie większość naszych przychodów. Powiedzmy więcej niż połowa ze wszystkich konsoli i peceta to jest, i mobilnych, telefon, wszystkiego, poza lodówkami może. Mhm. To jest Switch. I jeszcze później wskoczył nam deal z Microsoftem, jak Microsoft odpalał Game Passa na pececie, to nas tam wrzucili. Wrzucili też na Xboxa, dali nam za to pieniądze. I sobie z tego żyliśmy i było nieźle. I zaczęliśmy robić kolejne tytuły, prototypować, co będziemy robić dalej. Nauczeni już doświadczeniem tego, jak wyglądała historia z Lichspielem, tego, o czym mówiłeś, Tadek, że nie wystarczy zrobić gry, która teoretycznie wszystko ma, a jednak czegoś nie ma. To jest jednak rynek i trzeba rozumieć też, czego ludzie szukają, trzeba wiedzieć, jak im o tym opowiedzieć, jak ich wkręcić w fantazję, którą ja mam, my mamy w studiu, wiemy, że to będzie super, ale ktoś, kto nigdy o tej grze nie słyszał, może nie rozumieć jakby naszej wizji i tego, w jaki sposób my chcemy mu dać jakby świetny fan i super doświadczenie. I zaczęliśmy kombinować. Mieliśmy kilka prototypów, które nam nie wypaliły, mieliśmy kilka, które nam wypaliły. I w międzyczasie pojawił się jakiś taki kolejny z takich właśnie, tak jak był czas indyków, złote żniwa, wszystkie gry indie się sprzedają. To niedawno nam się pojawił taki czas, że wszyscy inwestorzy obudzili się, że gry komputerowe to w sumie dużo sprzedaje się tego na świecie i jakby wszyscy w to grają i w sumie jest coś takiego jak gry komputerowe. A ja myślałem, że to tylko dzieci. I...
To Trzy Życia i Mario.
Tak. I okazało się...
A to w Polsce
się...
Mario robią i to całkiem tak. Dobre.
Bo jakieś tutaj małe firemki kupowały jakieś inne małe firemki za jakieś dziesiątki miliardów dolarów. Okazało się, że może warto w to zainwestować. No i pojawiły się pieniądze. Wszędzie rosły jakby nowe studia. Koledzy z korytarza łapali się, zbijali piąteczki i zakładali firmy. No i do nas też przychodziło dużo osób, takich bardzo chętnych do dania nam pieniędzy. W sumie nie wiedzieliśmy do końca na co i za co.
Podejrzane.
Ale ponieważ Rafał ma jakby skończył wspaniałą uczelnię SGH w Warszawie, ma duże jakby...
Mózg ekonomiczny.
No, i
też mieliście ten background taki właśnie kontrolingowo-księgowo.
Księgowy, tak. Ty mogłeś od razu zareklamować.
Ja od razu narysować.
Słuchajcie. Zobaczcie to. Rysuję wam moje oczekiwania, znaczy wasze oczekiwania.
Tak. Tu będziemy za 5 lat.
Jak rysuję wasze oczekiwania, to rysujemy tak. W ten sposób.
Jest cudownie. No i udało nam się pozyskać jakąś tam rundę inwestycyjną zrobiliśmy, jako Lichhund. Pozyskaliśmy pieniądze. Robiliśmy to raczej tak, wiecie, konserwatywnie. Nie chcieliśmy tutaj robić jakichś baniek, tak żebyśmy my też jakby podchodziliśmy do tego po prostu jako formę zainwestowania w studio, w nasze projekty i rozwinięcia się. Mamy jeden prototyp, który już jest dosyć zaawansowany, który grał Tadek, który jest tak naprawdę...
To był prototyp?
No nie wiem jak na nie... No,
ładnie, ładnie, nie? Nie no dobra, ładnie, powiedzmy wprost, mają grę, a nie prototyp i to taką już bardzo mocno zaawansowaną, która do tego jest bardzo fajną grą, co mnie bardzo zaskoczyło, bo ja zupełnie takich klimatów nie łapię i jest to... Mogę powiedzieć, tak? Czy chcesz
możesz to powiedzieć.
Chciałem wierzyć.
Będę ci zatrzymywał.
Jest to menadżer muzyczny. Radziu, ty cię możesz zainteresować.
To
właśnie.
Tak. Jest to menadżer muzyczny. Ale to jest właśnie zwierząt. To, co jakby... To jest menadżer muzyczny, ale w sumie jest to gra narracyjna w jakimś sensie też.
To już tym bardziej. To jest, ja lubię takie.
No nie, ty się w to wkręcisz. To absolutnie...
Kiedy się w to wkręcę?
No to już...
To już musimy się agendami się wymienić, wiesz, dzwonimy się...
Dobra, zadzwonimy do pana.
Tak, zadzwonimy do pana. Wiemy, bo jesteśmy, znaczy... Mhm.
On też wyszedł z czegoś innego, prawda? Bo ten projekt wyszedł z gry... takiej karcianej troszeczkę w stylu Reigns, takiej było coś takiego.
Tak, zaczynało się od gry mobilnej, która ewoluowała też z różnych względów biznesowych.
Może tytuł już jakoś rzuć tak, żeby wiesz, żeby to tak
dobrze
osiadło.
Gra nazywa się Rock Beasts. O, nigdzie jej nie znajdziecie, o niej informacji.
Bo jeszcze nie została zapowiedziana.
Tak.
Tu pierwszy raz w historii, proszę bardzo, World Reveal, po raz pierwszy ever znana gra znanego studia polsko-niemieckiego.
Twórcy Lichtspira, kolejna gra.
Kolejna gra twórcy.
Zwróćcie
Lichtspira.
Uwagę, że jest po angielsku tytuł. Także właśnie. Zmienia, dzieje się.
A czy
czyli właśnie
uczyliście... Light Dog?
Light Dog,
nie. Uczyliście te niemieckie jakby...
Kurzenie.
Ale nie do końca, bo w nazwie jest umlaut jeden. A. W logo.
Zrobimy teraz taki... Tylko nie wiem, czy tego nie będzie trzeba wyciąć, ale że zdenerwikowali firmę, nie?
Może po prostu pikniemy.
Może to wypikamy.
Ale nie. Ale, znaczy, nie, ale nie było nie. Co.
Odpowiadając na twoje pytanie.
Ale nie.
Ale nie.
To jest jeden projekt, a drugi projekt to jest gra, którą już ogłosiliśmy. Food Truck Empire, to jest tycoon, w którym jeździsz sobie food truckami i sprzedajesz jedzenie. Food trucki są trochę jak twoje takie mobilne bazy. Mm-hmm. To jest trochę pomieszanie Factorio czy Big Farmy, taki gier, gdzie optymalizujesz flow, przestrzeń z takimi klasycznymi tycoonami, nawet takimi trochę retro vibes, jak Transport Tycoon Deluxe, gdzie jeździsz sobie po mapie, szukasz, gdzie tych ziomeczków obsłużysz i co im sprzedasz. I jak tutaj sprzedajesz węgiel, to tam sprzedajesz drewno, tylko jest to z jedzeniem, z burgerami, z pizzą i tak dalej.
Idealnie. To powiem tak, że jestem pod super wrażeniem, zwłaszcza tego pierwszego tytułu.
Oj, ten pierwszy, więc, stary, naprawdę. Ja...
Szukacie DJ-a radiowego.
Zrobię reklamę. To jest akurat fajny pomysł, jak DJ reklamę. Tak,
zawsze.
Zrobię reklamę. Zaprosili mnie chłopaki, żebym w to zagrał. Usiadłem. Jak usiadłem i zobaczyłem, co to jest za gra, to było takie... ale przecież nie mogę im powiedzieć, że...
Ale powiedziałeś nam.
Ale powiedziałem.
Znaczy zaczęło się od tego, że Tadek usiadł i powiedział, taki gier to nie lubię.
Taki gier to nie lubię i siedziałem chyba 2 godziny.
Tak. Powiedziałeś, taki gier to nie lubię i zaraz muszę wyjść.
Tak.
To były dwie pierwsze rzeczy, które nam powiedziałeś, po czym siedziałeś 2 godziny.
Siedziałem 2 godziny i grałem.
To samo mówią ludzie siadający do Robloxa.
Poczekaj,
nie lubię takich gier.
Bo to ciekawy
później...
segment. Czy będzie u was w grze msza? Bo w Robloxie bywa.
Nie mówię nie, bo ja lubię zaskakiwać graczy.
Jezus, już widzę to po prostu, jak ten zespół, wiesz, Kuz, bo tam jest heavy metalowa kapela Kuz.
Jest postać, wiesz, organisty, wiesz, wszystko się zgadza.
Każda dobra kapela rockowa, znaczy nie każda, ale jest taki schemat, że dobre kapele rockowe w którymś momencie się nawraca, na przykład frontman i zaczyna śpiewać o Jezusie. No nie, więc nie wiadomo, to może
bardzo
być
możliwe.
Część tej,
może być dobry twist.
To jest twist na grę właśnie, tak, że dołączasz do tej kapeli tych Kuz. Powtórzę, heavy metalowa kapela Kuz.
Nazywam się The Goats.
The Goats, tak.
Bardzo dobrze.
Dlatego, że co jeszcze warto wspomnieć, że te stworzonka wszystkie to są antropomorficzne zwierzątka.
Tak, dokładnie. Wszystko dzieje się w latach 90. z antropomorficznymi zwierzętami. I tak naprawdę gracz jest menadżerem bandu, nie jest bandem. Ale od jego decyzji, jak każdego menadżera, zależy, co się z nimi stanie.
Tak, jeżeli ustawia się tam playlistę na daną imprezę, trzeba zawiadywać oczekiwaniami i żądaniami swojego zespołu.
A oczekiwania i żądania potrafią być bardzo różne, jak to z gwiazdami. Oni się też zmieniają, bo zaczynasz zespołem, który jest mało znany, zaczyna tak naprawdę.
Taki garażowy?
Tak.
Garażowy,
tak.
A wybuchają. I jak wybuchają, to zaczyna...
Tacy Beatlesi.
Tak, zaczyna się z nimi dziać, różne rzeczy się zaczynają dziać.
Mają problemy ze sobą różne, tam, bo to jest też strasznie fajny motyw. Przepraszam,
musimy... Bez spoilerów. Troszkę...
Nie, no nie chcę właśnie spoilować, ale chcę powiedzieć, że jakby bardzo ważnym wątkiem w grze jest zarządzanie nawet nie oczekiwaniami, tylko dobrostanem, dobrobytem, tak jakby ich samopoczuciem, tak? O, samopoczuciem, dokładnie, tak. To jest dobrze powiedziane, tak. Że ponieważ oni mają między sobą relacje, to musisz manipulować troszeczkę tymi relacjami, żeby oni się tam dobrze zachowali, żeby, krótko mówiąc, nie byli na kacu na imprezie.
I też, żeby się nie poróżnili na przykład.
Tak, żeby się nie pokłócili. Tak.
Żeby się zespół nie rozpadł. Tak.
Ale zależało nam też na tym, żeby jakby oni byli jacyś, czyli każdy z nich jest dosyć dobrze ukształtowaną postacią, która też ma jakieś oczekiwania, oni są różni od siebie, oni się zebrali w tym zespole, to nie jest tak, że to jest jeden głos. I tam po prostu są też takie starcia. Ty jako menadżer czasem dowiadujesz się o nich rzeczy takich bardzo personalnych, których można byś nie chciał wiedzieć, ale musisz czasem sobie z nimi poradzić, czasem możesz powiedzieć, bądź profesjonalistą i jakby do it.
A referencje, jakie zespoły, jakie biografie was inspirowały?
Bardzo dużo.
Nirvana.
Wszystko. No Nirvana na pewno.
Nirvana tam tak mocno, to gra tak mocno, tu jedzie tą Nirvaną.
Bardzo grunge w ogóle. Lata 90. i grunge'owa, ten cały taki ruch counter culture w roku, który się wtedy narodził i zderzył się z tą MTV, wiecie, całą komercyjną ścianą.
Flanelowe koszule.
Tak, czyli kontestujemy, ale jednocześnie sprzedajemy flanelowe koszule z brandem Nirvany. Nie?
Bo to jest taki... właściwe podejście do kapitalizmu.
Brzydzimy się komercją.
Brzydzimy się.
Brzydzimy się tych czeków, które dostajemy. Ale też takie zespoły, powiedzmy, dużo takich klasyków rocka, którzy przeżywali Metallica, Pearl Jam,
Alice in Chains.
Dokładnie. Wszystkie te dramaty, które się tam działy, też to też ma być bittersweet trochę, jak ten dokument. Mm-hmm. Bo chcemy, żeby gracz też poczuł, że realizowanie marzeń też ma swoją cenę i trochę o tym
a
też
kto,
jest gra.
A kto wy wiecie o tym najlepiej, nie?
Nie wiem, czy najlepiej, ale coś tam wiem. Na pewno.
A co potem?
Co dalej? Kończymy te dwie gry, wydajemy je, mamy już kolejny prototyp, który będziemy robili po tym i kolejną... A, zapomniałem jeszcze o tym, zarabiamy miliony dolarów, dziesiątki milionów dolarów, bo się sprzedają świetnie gry i robimy kolejne tytuły. Trzymamy się cały czas tego, że są to gry nietypowe i bardzo odważne i kreatywne. Mhm. A moje faux pas... O kurde, mam tyle różnych. Większość jest na filmie nagranych.
Więc koniecznie, to z tego miejsca jeszcze, koniecznie. Jest na Steamie, tak?
Właśnie tam, trzeba to sprawdzić.
Pomijając wszystkie miejsca, gdzie jest do spiracenia, to jest też na Steamie i to chyba kosztuje 10 zł, coś takiego. Warto obejrzeć. Obejrzeć ten film, naprawdę.
Warto śledzić Borysa, Borys zawsze informuje, jak jest przecena na Steamie filmu. Wszystko z nami w porządku.
Jak lubicie Borysa i wiecie, kto to jest Borys, to kupcie. A jak nie lubicie Borysa i nie wiecie, kto to jest Borys...
Jak znacie Borysa, to już macie ten film. Jakby.
Borysa, to na pewno ten film już macie.
Dokładnie. Ale w sumie moje największe faux pas było chyba uwiecznione na dokumencie, bo zrobiłem tam spore faux pas. Chociaż nie, mam inne, mam coś lepszego.
Jedziesz.
Kiedyś rozmawiałem z bardzo dużym podmiotem mailowo w świecie gier wideo, takim the biggest of the biggest. Mhm. I pisałem bardzo ważnego maila na temat dealu na duże pieniądze, który nam oczywiście ratował skórę i było jakby było ważne, żeby to dopiąć. No i wiecie, jak się pisze takiego maila, to piszesz go raz, czytujesz, zmieniasz, to wszystko musi być super, bo jest napinka, żeby nie zrobić gafy. No i tak jakby, no i wiecie, my się nazywamy Lichthund. No i chciałem zacząć maila, że to ja, Bartek z Lichthund. Ale zamiast tego napisałem, dzień dobry, Bartek Lichthund. I przedstawiłem się jako Bartek Lichthund. Była duża konsternacja, bo dostałem w odpowiedzi jakby...
Hello, Mr. Lichthund.
Dokładnie, zostałem już potraktowany jako firma nazywa się od mojego nazwiska, więc jestem Bartosz Lichthund, bardzo mi miło. I musiałem to, jakby miałem poważny problem, jak to odkręcić. I było to dosyć awkward.
Dobra, ale 3/10, bo jednak nie zawstydzające, może się zdarzyć.
Nie zawstydzające? Taką,
wiesz, takie nie? Zawstydzające naprawdę. Nie? Masz minutkę.
Takie naprawdę zawstydzające?
No, takie, że się spalił później.
Nie wiem. Ja się nie spalam. Ja robię tyle, jakby... To jest moja codzienność, to są jakieś wtopy i gadanie głupot, więc jakby już przywykłem do tego i nie rejestruję, że coś powiedziałem nie tak.
Zupełnie bym się nie zgodził po tej rozmowie, że gadanie głupot i że robienie fob...
Absolutnie nie. Absolutnie nie. Ale widzę, coś ci wpadło.
Nie, no ale same takie rzeczy, których jakby... No kiedyś powiedziałem, co jest, powiedziałem o tym, że jakby motion capture kobiet jest niewykonalny, bo jest dużo droższy niż motion capture konia albo mężczyzny, bo tak twierdzi Ubisoft.
I
nie
to
wiem,
poszło,
czy pamiętasz.
I to tak,
poszło
pamiętam,
w świat,
słynne, tak,
bo powiedziałem to w dokumencie jako żart. Oczywiście, ponieważ byłem zjetlagowany i wymęczony, zabrzmiał, jakby mówił to totalnie poważnie, że przecież kobiet się w grach nie daje, bo to jest bez sensu i za dużo kosztuje. I w ogóle, co wy robicie, ludzie?
To jest
i poszło w świat. No, i,
to jest, nie pamiętałem tego.
I rozmawiałem z Borysem 3 razy. Proszę, wytnij to, wywal to. Nie, to jest najlepszy żart w filmie. Jakby proszę cię, zostawiamy.
No dobrze, to dlatego teraz my zaprosimy na część, którą poprowadzi kobieta.
Tak.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy ci bardzo. I życzymy ci szczęścia w dalszej, wam, szczęścia w dalszej drodze, żeby było dalej z wami wszystko w porządku.
Dzięki.
Tak jest. Tadeusz Zieliński.
Radosław Nałęcz. Dziękujemy serdecznie.
Teraz Ksenia Chlebicka.
I Ksenia.
Była fopa, no to oczywiście teraz czas na backstage fopy, bo prawda jest taka, że rozmowy Tatka i Radka są interesujące, są ciekawe, ale czasem też dobrze poplotkować właśnie na temat Radka i Tatka. No i muszę zadać to pytanie. Jesteś już po wywiadzie, ale przed wywiadem. Stresowałeś się trochę, bałeś się któregoś z naszych prowadzących?
Nie stresowałem się jakoś specjalnie, bo Tatka znam bardzo dobrze od lat. Radka miałem okazję kilka razy spotkać na różnych eventach, ale Tatka i tak się bałem, bo Tadek potrafi, ma takie przeszywające spojrzenie i potrafi wyciągać prawdę z ludzi.
Jak zaproszą cię drugi raz, to przyjdziesz?
Jak nie będzie padał deszcz, to przyjdę.
A to ode mnie zależy, bo ja tam czasem w pogodzie to... To musisz zadzwonić wcześniej, się umówimy, nie będzie padać, obiecuję. A jest jakaś różnica między tym, jak oglądasz fopę w telewizji, w internecie, a potem jak przychodzisz, widzisz tą całą produkcję od kuchni. Tego się spodziewałeś, czy jest fajniej, może nie?
Przede wszystkim spodziewałem się innego układu, bo moi znajomi, jak tutaj byli, to siedzieli za biurkami, było jakby kilka różnych wersji tego, jak wygląda scena.
Załapałeś na wersję VIP.
Tak, tak. O, super, dziękuję. Kanapa jest zawsze lepsza niż biurko, bo biurko jest takie bardzo... pracowe, ale też nic mnie nie zszokowało. No może poza tym przejściem przez magiczne drzwi, niezapomniane przeżycie.
No nasz rondel jest, robi ogromne wrażenie. Ja ciągle słyszę, że właśnie świat gier sprawi, że ja będę bezrobotna i pytam, ile mam czasu, bo chyba to jest fakt.
Telewizja ma swoje miejsce, gry mają swoje miejsce, tak jak radio ma swoje miejsce, książki mają swoje miejsce i gry chyba nie próbują zastąpić tego, co daje telewizja. Oglądam telewizję, jestem jedną z licznych osób, aczkolwiek nie oglądam dużo polskiej telewizji. Przepraszam.
Jesteśmy prawie jak w amerykańskiej telewizji. No to ostatnie pytanie. Jaki jest twój ulubiony program na antenie Polsat Games? I odpowiedź dobra, jest tylko jedna.
No, faux pas. Sorry.
Teraz mam do ciebie jeszcze jedno zadanie. Znajdujemy się w naszej make-upowni. Tu wszyscy, przede wszystkim gracze, wbrew pozorom się malują, nie tylko goście programów. Czy ty umiesz zmywać makijaż telewizyjny? Czy to będzie twój pierwszy raz, czy w ogóle na luzie już zmywasz?
Nie wiem, czy zmyję makijaż telewizyjny. Zmywam makijaż Świętego Mikołaja rok w rok, więc mam lekkie doświadczenie z demakijażem. Makijaż telewizyjny już widzę, że to się dużo działo, dużo więcej niż jak ja maluję się na Świętego Mikołaja, więc myślę, że to będzie wyzwanie. Mam nadzieję, że nie za dużo.
Nie wiem, że oczy poszczypią. Historia głosi, że raz na naszych lanowych rozgrywkach chłopcy mieli drugi dzień rozgrywek i przyszli umalowani, wiesz, po prostu spali w makijażu.
O, a tak się da? To trzeba było mi powiedzieć wcześniej.
Kiedy tworzycie gry, to myślicie na przykład o makijażu postaci? Czy jest od tego jakaś specjalna osoba?
Koncept artyści, oni się zajmują często projektowaniem ubrań, często są ludzie, którzy zajmują się projektowaniem fryzur, makijażu, a często po prostu referencje się zbiera z internetu, ale tak, no jest to jakby ważna część całej postaci, no nie? Makijaż i tego, jak ona będzie wyglądała i...
Czyli ewentualnie, jak nasze makijażystki stracą pracę, bo będą awatary, to mogą szukać pracy w game devie, bo tam też są potrzebni ludzie, którzy mają wiedzę na ten temat.
Tak, tak, spokojnie. Piękna puenta moim zdaniem, bo... Game Dev przyjmie wszystkich, zapraszamy.
Ja myślę, że zadanie zaliczone, makijaż zmyty perfekcyjnie, także obalamy mit, że w Polsat Games ktoś nie umie zmywać makijażu, wszyscy sobie świetnie radzą.